Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry, w kluczowym temacie senator PSL-u Jan Filip Libicki. Kłaniam się panu senatorowi.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Panie senatorze, zacznijmy od sprawy bliskiej sercu Wielkopolan. Chodzi o nauczanie o powstaniu wielkopolskim. Pani ministra Barbara Nowacka chciałaby, aby zastąpić ten wątek nie tyle wykreśleniem, co pozostawieniem go jako tematu do wyboru przez nauczycieli. Co by pan sądził o tym rozwiązaniu?
Znaczy ja bym powiedział tak. Ja uważam, że tak powiem, informacja o powstaniu wielkopolskim w ogólnopolskim programie nauczania, ona się powinna znaleźć. Pytanie jest oczywiście, bo jeżeli dokonujemy odchudzenia podstaw programowych, to zawsze są jakieś wybory. Z punktu widzenia Wielkopolan nie po to my się zbiorowym wysiłkiem doprowadziliśmy do tego, że po wielu, wielu latach powstał ten Narodowy Dzień Pamięci Powstania Wielkopolskiego, został wreszcie ustanowiony i to powstanie wreszcie w świadomości ogólnopolskiej zaczęło zajmować należne mu miejsce, żeby je teraz, że tak powiem, jakoś ograniczać. To być może to będzie od nas wymagało dodatkowego wysiłku. Uważam, że wzmianka w ogólnopolskich programach nauczania, ona powinna się jednak znaleźć ze względu na znaczenie tego.
Będzie pan rozmawiał o tym z panią minister Barbarą Nowacką?
Proszę pana, jest zespół parlamentarzystów wielkopolskich. Myślę, że to jest temat do, że tak powiem, zbiorowego zwrócenia uwagi pani ministrze na ten temat.
Zwłaszcza, że jak się wydaje, w tej sprawie jest jedność ponadpolityczna.
Tak, ja bym powiedział tak, ponadpolityczna, i to też chciałem podkreślić. Myślę, że jest jedność ponadregionalna także.
Panie senatorze, przejdźmy do spraw ogólnokrajowych, jakkolwiek w sprawach powstania wielkopolskiego też przecież z naszej perspektywy taką jest. Dziś rolnicy zapowiedzieli protest w Warszawie. Stolica zostanie zablokowana. Te protesty trwają od dłuższego czasu. Jak PSL odnosi się do tych protestów? Jaki jest państwa stosunek wobec żądań rolników?
Czy ja może, pan oczywiście zaprosił mnie tutaj jako przedstawiciela PSL-u, ale jeśli pan pozwoli, żebym trochę w pewnym elemencie przedstawił też własny punkt widzenia na to, to będę zobowiązany.
Proszę uprzejmie.
Że po pierwsze te protesty mają dwa źródła. No pierwszy element to jest Nowy Zielony Ład. Trzeba zwrócić uwagę, że w tym aspekcie te protesty są ogólnoeuropejskie. No protestują rolnicy polscy, francuscy, hiszpańscy, niemieccy, belgijscy, prawda? Więc to jest jakby jedna składowa tych protestów. I to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że pan komisarz Wojciechowski, który przecież został mianowany przez PiS, wskazany na to stanowisko, no doprowadził do ogólnoeuropejskiego protestu rolników na skalę, na którą ja nie pamiętam, żeby wobec decyzji jakiegoś komisarza unijnego jakaś grupa społeczna protestowała w całej Europie. Nie pamiętam tego, że tak powiem, w ostatnich latach. Zresztą wezwanie, nieskuteczne zresztą, przez pana prezesa Kaczyńskiego do dymisji pana Wojciechowskiego pokazuje, że również PiS źle ocenia jego działalność. To jest jedna składowa i tu trzeba interweniować na poziomie Komisji Europejskiej i jak to zwykle młyny niestety biurokracji brukselskiej mielą powoli, ale pan minister Siekierski jako doświadczony europoseł trzech kadencji podejmuje interwencję w Komisji Europejskiej i ja jestem przekonany, że także skala tych protestów, ona już doprowadza do pewnej zmiany.
Czyli panie senatorze, skracając nieco, przyjmując pana optykę, jeśli pan komisarz Wojciechowski wprowadził zasady Zielonego Ładu, przeciwko temu protestują rolnicy, to państwo stajecie w tym momencie za rolnikami i próbujecie odkręcić to, co komisarz Wojciechowski wprowadził, czy dobrze pana pana rozumiem?
Znaczy, ja bym powiedział tak. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że ekologia jest dziedziną niezwykle ważną. Tylko pytanie jest, kto te zasady ekologiczne wprowadza? Czy wprowadzają je ci, którzy mają z tym rolnictwem, z polem, z wsią na co dzień do czynienia i mają pewne doświadczenie, jak to funkcjonuje w praktyce, czy wprowadzają to urzędnicy, których kontakt z pewną, że tak powiem, rzeczywistością życia wiejskiego może być ograniczony, prawda? I to jest jeden element. I drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę, no to jest oczywiście kwestia napływu żywności z Ukrainy i produktów rolnych z Ukrainy. I tu trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że z jednej strony pan minister Siekierski zapowiedział wprowadzenie 2% kredytów płynnościowych, zapowiedział wypłatę pomocy suszowej i pomoc dla producentów.
A jesteście za embargiem na napływ produktów ukraińskich? Teraz, bo to jest teraz, najważniejsze, bo przeciwko temu protestują rolnicy przede wszystkim.
I teraz ja bym chciał teraz tutaj ten element własnego poglądu, jeśli pan pozwoli, o którym mówiłem na początku. To znaczy moim zdaniem jest tak, no to jest, jeśli polscy rolnicy, że tak powiem, ponoszą z tego powodu straty, a otwarcie rynku europejskiego na produkty rolne ukraińskie jest elementem pomocy Ukrainie, a więc także pewnej samoobrony Europy przed agresją rosyjską, to tutaj jest potrzebna w tym zakresie rekompensata ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej dla polskich rolników. To jest mój pogląd. I drugi element tego mojego poglądu jest następujący. To, co mówię o tej pomocy, jest elementem krótkofalowym. Natomiast długofalowo trzeba sobie powiedzieć o jednej rzeczy. Ukraina będzie naszym sąsiadem zawsze. Ukraina będzie zawsze dużym producentem rolnym. Naszym interesem jest geopolitycznym, żeby Ukraina w jakiejś perspektywie została członkiem Unii Europejskiej i my się musimy zastanowić, jak z tego zagrożenia dla polskich rolników uczynić nasz atut. No to jest pytanie o to, czy nie powinien powstać duży program rozbudowy portów, żeby te produkty nie rozchodziły się po Polsce, ale do Afryki były wysyłane przez nasze porty, a niekoniecznie przez Morze Czarne. To jest pytanie o rozbudowę w dużej skali.
Czyli panie senatorze, żeby podsumować pański pogląd na tą sprawę, jest pan za tym, żeby w tym momencie tego rynku nie zamykać, polskim rolnikom zrekompensować straty w okresie trwania wojny, natomiast długofalowo jednak pozostawić jakieś cła i zbudować mechanizmy, które trwale będą chronić nasze rynki. Czy dobrze rozumiem pana myśl?
Długofalowo przestawić polską gospodarkę rolną na to, aby z napływu żywności i produktów rolnych z Ukrainy stała się jego beneficjentem i przetwórcą, które będzie można wysyłać dalej, a nie tylko, że tak powiem, ograniczać się do kwestii zamknięcia długofalowo.
Czy to jest tylko pana pogląd, czy już pracujecie w PSR-u nad takim programem?
Ja bym powiedział tak, to jest mój pogląd, wynikający z rozmowy z różnymi fachowcami w branży rolnej. Ja staram się, czy będę starał się ten pogląd PSL-u promować, a na ile on jest na dziś obecny, to tego nie jestem w stanie określić, dlatego mówię, że to jest moje spojrzenie na tą sprawę.
Panie senatorze, mamy jeszcze trochę czasu, więc chciałem ostatnią część naszej rozmowy wykorzystać na temat związany ze sprawami politycznymi. Pan należy do konserwatywnego skrzydła obecnej koalicji. Lewica głosem Włodzimierza Czarzastego coraz mocniej domaga się przegłosowania liberalizacji ustawy aborcyjnej. Znam pana opinię w tej sprawie, nasi słuchacze również, więc chciałbym zapytać nie tyle o pański pogląd, co o to, czy koalicji faktycznie ten temat się opłaca. Czy nie niesie ten temat ryzyka analogicznego, jaki przyniósł PiS-owi pomysł zaostrzenia tychże przepisów. Pamiętamy, że PiS stracił wówczas wyborców centrowych, także wyborców młodych. Czy liberalizacja ustawy aborcyjnej nie przyniesie koalicji utraty wyborców konserwatywno-centrowych, którzy no, stanowią niemałą część waszych wyborców?
Znaczy, przede wszystkim trzeba na to... Mój pogląd w tej sprawie jest znany. Obecny stan prawny, jeśli chodzi o aborcję, mnie odpowiada. Cieszę się, że w ramach PSL-u trzeciej drogi zostaje zachowywana zasada, że każdy w tej sprawie głosuje jak chce. Teraz tak, powiedzmy sobie bardzo jasno, że tak powiem, pan prezydent Duda też się dosyć jasno w tej sprawie określił, więc żadna zmiana, której ja jestem przeciwny, z punktu widzenia politycznego nie jest możliwa.
Teraz no tak, ale Włodzimierz Czarzasty by powiedział dobrze, dobrze, tylko że wówczas moglibyśmy pokazać naszym wyborcom, że my idziemy jednym frontem, a tym hamulcem jest pan prezydent.
Znaczy dobrze, no po pierwsze nie ma tego w umowie koalicyjnej. Władysław Kosiniak-Kamysz dopilnował tego, żeby tego w umowie koalicyjnej nie było. I o tym, że jest ta różnica między nami a lewicą, było wiadomo od początku, kiedy zakładaliśmy, że tak powiem, kiedy mówiliśmy o wspólnej koalicji po wyborach. Więc lewica nie powinna czuć się tutaj zaskoczona. Natomiast ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to jest oczywiście to, co mówi pan marszałek Czarzasty. Jest, wynika oczywiście z poglądów lewicy na tą sprawę, ale wynika także z jeszcze jednej rzeczy. No, lewica przed wyborami samorządowymi jest w dosyć trudnej sytuacji, obiektywnie patrząc, bo w wyborach parlamentarnych straciła około połowy parlamentarzystów. Był poważny plan na to, żeby lewica szła do wyborów z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską i dość w ostatniej chwili okazało się, że z tego nic nie będzie. No ja, jak pan wie, jestem aktywnym parlamentarzystą w terenie, rozmawiam z działaczami lewicy i, że tak powiem, na poziomach sejmików i na poziomach powiatów są działacze lewicy, którzy mówią, będzie w wielu przypadkach tak, że nie będziemy mieli naszego przedstawiciela. No, z moim okręgu wyborczym sondaże wskazują na to, że będzie na 7 mandatów 3 dla Platformy, 3 dla Trzeciej Drogi i 1 dla PiS-u. Takie są najnowsze badania. Nie ma tam mandatu dla lewicy, a zawsze ten mandat był. Więc ja rozumiem, że to jest element pokazania, jesteśmy, żyjemy, nasi drodzy wyborcy tutaj jesteśmy, popatrzcie na nas, prawda? Mm-hmm.
Czyli myśli pan, że jest to jedynie taka gra pod wybory, albo nie, przede wszystkim nie, pod wybory?
Znaczy inaczej, nie jest to jedynie gra pod wybory, bo parlamentarzyści lewicy mają taki pogląd, ale intensywność jego prezentacji w tej chwili wynika z potrzeb wyborczych.
Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Moim i państwa gościem był senator Jan Filip Libicki z PSL-u. Dziękuję, panie senatorze.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.